Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
17 wiceministrów odejdzie z gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. W najbliższych 2 tygodniach poznamy kolejne nazwiska. To nie są zmiany personalne ani polityczne, tylko usprawniające pracę rządu, powiedział prezes Rady Ministrów.
Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że miał do czynienia z dużymi organizmami, organizacjami przez sporą część pracy zawodowej. Zwrócił uwagę, że dyrektorzy, ministrowie starają się zawsze dbać o swoje najbliższe poletko najlepiej jak potrafią.
Sztuka polega na tym, żeby jak najlepiej ze sobą współpracować, żeby trochę też rozhermetyzować niektóre struktury, żeby rzeczywiście poszczególne resorty, tak jak mówimy sobie, Polska resort zamykająca się, to jest cały czas pewnego rodzaju bolączka oczywiście i staramy się zaadresować ją również poprzez te zmiany strukturalne.
Dymisję złożyli Jerzy Materna z Ministerstwa Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej, Andrzej Piotrowski z Ministerstwa Energii i Piotr Woźny z resortu przedsiębiorczości. Niewykluczone, że Woźny zostanie pełnomocnikiem rządu do spraw walki ze smogiem.
Z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odejdzie Maciej Małecki i Rafał Bochenek. Z Ministerstwem Środowiska pożegna się Paweł Sałek. A z resortem rolnictwa Ewa Lech. Dymisje dotknęły też resorty nauki oraz sprawiedliwości. Funkcje przestają pełnić Aleksander Bobko i Michał Woś.
Krzysztof Silicki odejdzie z Ministerstwa Cyfryzacji, Marek Tombarkiewicz i Piotr Gryza z resortu zdrowia. Wcześniej dymisję złożyli Andrzej Szweda-Lewandowski, Kazimierz Smoliński, Tomasz Żuchowski, Jarosław Pinkas i Krzysztof Schubert.
Poseł Paweł Szramka z Kukiz 15 popiera działania premiera. Parlamentarzysta zwraca uwagę, że mamy jeden z największych rządów w całej Europie, ponad 100 ministrów. Politycy Kukiz 15 chcą iść dalej, domagają się likwidacji gabinetów politycznych.
Proponujemy przede wszystkim, żeby PiS zrealizował swój pomysł zresztą z czasów, kiedy byli jeszcze w opozycji, czyli likwidacja gabinetów politycznych. My ten pomysł podchwyciliśmy, w tej kadencji zaproponowaliśmy PiS-owi likwidację gabinetów politycznych, które kosztują nas ponad 500 milionów złotych rocznie. Takim przedstawicielem gabinetu był m.in. pan Misiewicz, więc no nie będzie szkoda nam takich ekspertów.
Zgodnie z zapowiedzią rządu, likwidacja gabinetów politycznych ma być kolejnym etapem zmian. Szef rządu zapowiedział redukcję stanowisk o 20-25%. To pokłosie przeglądu resortów związanego z powołaniem rządu Mateusza Morawieckiego w grudniu ubiegłego roku.
Lewicowo-liberalne media sympatyzujące z tak zwaną totalną opozycją atakują premiera Mateusza Morawieckiego i jego bliskich.
Tygodnik Newsweek Tomasza Lisa twierdzi, że szef rządu ukrywa przed opinią publiczną kilka nieruchomości i ich wartość. Właścicielem nieruchomości nie jest jednak premier, a jego żona. W tym przypadku obowiązywała rozdzielność majątkowa.
To bezpardonowy polityczny atak, oceniła rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Jak podkreśliła, nie ma podstaw, aby pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości co do majątku premiera.
Jako prezes banku, ówczesny, czyli pan premier Morawiecki, składał sprawozdania finansowe. Jego stan posiadania znany jest opinii publicznej od dawna. Mówią o tym również prawidłowo wypełniane oświadczenia majątkowe, do których nie było zastrzeżeń. Zatem nie wiem, dlaczego atakuje się rodzinę premiera, który realizuje program Prawa i Sprawiedliwości, który stworzył rząd zmieniający Polskę.
Eksperci badający media zauważają, że ataki wymierzone w premiera i jego najbliższych wpisują się w przekaz zagranicznych koncernów medialnych w Polsce.
Doktor Hanna Karp mówi, że gazeta redaktora Lisa stała się już biuletynem antypolskim.
Nawet powiedziałabym, że to jest jakaś propaganda nie tyle giebelsowska, ile posthitlerowska, którą szerzy i stał się nie tyle redaktorem, ile politykiem w tej chwili stricte. Jeżeli wydawca i redaktor tego pisma jakkolwiek w ogóle myślą o dobru tego tytułu, powinni natychmiast usunąć tego pana z stanowiska kierowniczego, ponieważ on ten tytuł i to pismo kompromituje na całej linii i właściwie powoduje, że to nie jest tytuł prasowy, tylko to jest jakaś bojówka posthitlerowska, skalująca Polskę i Polaków i oczywiście osoby kierownicze w państwie, w tym oczywiście pana premiera Morawieckiego.
tygodnik Tomasza Lisa znany jest z ataków na Kościół czy krytykowania reform przeprowadzanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy.
Warto także zauważyć, że dotąd to głównie politycy powiązani z Platformą Obywatelską mieli problemy z ukrywaniem majątku, jak prezydent Gdańska Paweł Adamowicz czy były minister transportu Sławomir Nowak. Pierwszy ukrywał mieszkania, drugi wartościowy zegarek.
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska z PO jest winna poświadczenia nieprawdy i ma zapłacić 20 tysięcy złotych grzywny. Tak uznał w poniedziałek Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia.
Partner Zdanowskiej, Włodzimierz G., został z kolei uznany winnym posługiwania się nieprawdziwymi dokumentami w celu uzyskania kredytu. Sąd skazał go na karę 25 tysięcy złotych grzywny.
Hanna Zdanowska miała w 2008 roku pomóc przygotować poświadczające nieprawdę dokumenty swojemu partnerowi. Na ich podstawie mężczyzna uzyskał kredyt w wysokości 200 tysięcy złotych na zakup mieszkania w Łodzi od swojej partnerki.
Jednym z dokumentów było poświadczenie przez Zdanowską, że otrzymała od G 50 tysięcy złotych tytułem zaliczki. Zdaniem śledczych oskarżona nigdy tych pieniędzy nie dostała. Takie stanowisko podzielił też sąd.
W ocenie sądu sprawstwo oskarżonych Włodzimierza i Hanny Zdanowskiej nie budzi wątpliwości. Stwierdzić należy, że swym zachowaniem wyczerpywali oni znamiona zarzuconych im czynów. Wyniki przeprowadzonego przewodu sądowego dały podstawę do przyjęcia, że nie doszło do przekazania wspomnianej kwoty przez oskarżonego na rzecz oskarżonej w okolicznościach opisanych w przedmiotowych oświadczeniach.
Wyrok w sprawie jest nieprawomocny. Zdanowska po opuszczeniu sądu oświadczyła, że czuje się niewinna. Zapowiedziała też swój start w wyborach samorządowych.
Były minister w rządzie PO-PSL, wiceprzewodniczący klubu Platformy Cezary Grabarczyk usłyszał zarzut nielegalnego zdobycia pozwolenia na broń.
Postawił mu go prokurator prokuratury regionalnej w Katowicach. O sprawie poinformowała natomiast prokuratura krajowa.
Zarzut dotyczy poświadczenia nieprawdy w toku postępowania o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach, prokurator Waldemar Łubniewski.
Poświadczenie nieprawdy polegało na potwierdzeniu uczestnictwa i pozytywnego zaliczenia egzaminu, który w jego przypadku nie miał miejsca. Prokurator ustalił, że tego dnia do egzaminu przystąpiły 3 osoby, które przesłuchane w charakterze świadka zaprzeczyły, żeby pan poseł Cezary Grabarczyk był z nimi obecny na tym egzaminie. Pan poseł Cezary Grabarczyk nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
Polityk w związku z prowadzonym w tej sprawie śledztwem zrzekł się immunitetu w listopadzie ubiegłego roku. O uchylenie mu immunitetu występowała wtedy katowicka prokuratura regionalna.
Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja z cyklu Polonia Restituta. Spotkanie było poświęcone rodzinie.
Podczas debaty eksperci mówili o potrzebie powołania narodowej instytucji monitorującej sytuację rodzin i ponadpartyjnego konsensusu w sprawie polityki prorodzinnej.
Wiceminister rodziny Bartosz Marczuk zapewnił, że dla obecnego rządu rodzina jest najważniejsza. Wskazywał, że wydatki na ten cel systematycznie rosną. W 2017 roku wyniosły 3,11% PKB, podczas gdy w 2015 było to zaledwie 1,8% PKB.
Wśród osiągnięć wiceminister Marczuk wskazał na program Rodzina 500+ i zmniejszenie liczby dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie o 70-80%.
Konferencja odbyła się w ramach projektu Polonia Restituta – Dekalog dla Polski w stulecie odzyskania niepodległości. Zakłada on 10 debat naukowych, których przedmiotem mają być najważniejsze problemy współczesnej Polski.
Zagadnienia są rozpatrywane w kontekście katolickiej nauki społecznej, mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Chodzi o pewną głębszą refleksję nad sensem więzi społecznych, sensem tej podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. I chcę podkreślić, że celem całego cyklu Polonia Restituta jest zaszczepienie polskim debatom publicznym pewnego klimatu, który wyłania się z katolickiej refleksji społecznej, klimatu szukania porozumienia, przezwyciężania podziałów, budowania dobrze pojętych kompromisów.
Pomysłodawcami debat naukowych są resort nauki wraz z Radą do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Honorowy patronat objął prezydent Andrzej Duda.
Są pierwsze mandaty za złamanie zakazu handlu w niedzielę. Przepisów ustawy nie przestrzegały m.in. trzy sklepy w Gorzowie Wielkopolskim. Za Ladą stali pracownicy, a nie właściciele.
Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła wczoraj kontrolę. O jej wynikach ma poinformować w czwartek. NSZZ Solidarność poinformowała dziś, że zgłosiła do inspekcji około 50 przypadków łamania ograniczenia handlu w niedzielę. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi grzywna od 1000 do nawet 100 tysięcy złotych, a nawet kara ograniczenia wolności.
Kolejna wolna niedziela dla pracowników handlu już 18 marca. Socjolodzy zwracają uwagę, że wolne niedziele wpłyną pozytywnie na zachowania Polaków.
Doktor Jakub Koper mówi, że zyska na tym zapewne rodzina. Może to nas uchronić także przed nieprzemyślanymi zakupami.
To, że będą wolne niedziele, sprawi, że zacieśnimy związki, tak? Będziemy mieli więcej czasu dla dzieci. Pozwoli to też twórczo wykorzystać czas wolny. Co więcej, wolne niedziele mogą się przyczynić do tego, że po prostu będziemy wypoczęci. Wolne niedziele także mogą się przyczynić do tego, że zniknie coś takiego, co się nazywa zakupami kompulsywnymi. Co to znaczy? Kupujemy bardzo dużo, często rzeczy nam w ogóle niepotrzebnych, zbędnych.
W tym roku wolne od handlu będą tylko dwie niedziele w miesiącu. W kolejnym roku będą to już trzy wolne niedziele, a w roku 2020 prawie każda niedziela.
To wyraz poparcia dla euroatlantyckiej aspiracji Macedonii i państw Bałkanów Zachodnich. Tak o swojej wizycie w Macedonii mówi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
W poniedziałek szef polskiej dyplomacji spotkał się ze swoim macedońskim odpowiednikiem. Rozmowy dotyczyły m.in. stosunków dwustronnych, rozwoju współpracy w zakresie bezpieczeństwa, kultury i edukacji.
Politycy wspólnie otworzyli też siódmą edycję konferencji skopijskiej.
Minister Jacek Czaputowicz podkreślił, że władze w Warszawie zawsze intensywnie dzieliły się swoimi doświadczeniami z państwami zachodnich Bałkanów.
W jego ocenie Republika Macedonii będzie wartościowym członkiem wspólnoty dzięki szczególnej kulturze, bardzo bogatej historii i zdeterminowanym obywatelom.
Macedońska akcesja do NATO i do Unii Europejskiej w naszym przekonaniu będzie służyć stabilności i dobrobytowi zachodnich Bałkanów. Dlatego właśnie będziemy wspierać Was w każdej formie, łącznie z forami wielostronnymi i innymi projektami. W zeszłym roku zintensyfikowaliśmy naszą współpracę z regionem.
Szef polskiej dyplomacji spotkał się też ze specjalnym wysłannikiem Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych do spraw Holokaustu. Jak powiedział, rozmowy przebiegały w dobrej atmosferze.
Cieszę się, że mogliśmy razem być w tej ważnej uroczystości. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Polska przywiązuje bardzo dużą wagę do upamiętnienia tych wydarzeń z okresu II wojny światowej, eksterminacji Żydów i Holokaustu. Dlatego te rozmowy były w dobrej atmosferze. Dotyczyły też naszych relacji dwustronnych, naszych stosunków z Izraelem. Wszystko jest na dobrej drodze.
Podczas swojej wizyty w Skopie szef polskiej dyplomacji wziął także udział w ceremonii upamiętnienia 75. rocznicy deportacji 7 tysięcy macedońskich Żydów do niemieckiego obozu zagłady w Treblince.
To były wiadomości w Radiu Maryja.